Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Zapraszam Was także na mojego bloga Ryzykonomia, kanał YouTube, kanały na Spotify, Apple i innych platformach. A jeżeli podoba Ci się moja twórczość i chcesz ją wesprzeć, kup mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee 2. Link w stopce podcastu oraz na moich stronach. Zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę nas nie było, lecz jesteśmy z powrotem. I to po nie tak długiej przerwie, bo raptem tydzień, prawda? Dziś odcinek 102. Druga część mapy ryzyka 2024. Zapraszamy Was jak zawsze na naszego bloga, portal www.ryzykonomia.pl. Zapraszamy Was też do nowej aktywności, a mianowicie chcielibyśmy zaprosić Was do postawienia nam symbolicznej kawy na portalu Buy Coffee 2. To jest taki popularny, na pewno się spotkaliście z tym jak na Patronite, trochę podobny, tylko na Patronite trzeba się zadeklarować regularnie, a tu można po prostu twórcy, czyli mi, portalowi Ryzykonomia, kupić kawę, którą przeznaczymy, chciałoby się rzec, na kawę, tak? No ale to są też różne inne tutaj potrzeby techniczne, nazwijmy to. Więc jeżeli byście chcieli nas wesprzeć, Buy Coffee 2, znajdziecie linki na naszym blogu. Bóg zapłać, niech moc będzie z wami, etc., etc. To tylko dobrego Wam możemy życzyć. No właśnie, dzisiaj odcinek drugi, część druga właściwie, bo odcinek 101 naszej mapy ryzyka. Tak sobie zaplanowaliśmy, że te mapy ryzyka to jeszcze pomapujemy do końca stycznia, bo map ci u nas i nie tylko u nas dostatek. No dzisiaj, tak jak właśnie chyba coraz bardziej z roku na rok, ale to pewnie dużo, dobrze jednak, mapowanie, przewidywanie ryzyk stało się modne, tak jak można powiedzieć, że modne stało się obrona demokracji, to powiemy z takim przekąsem, bo dzieje się dużo. No my nie jesteśmy tutaj specjalnym ekspertem od przestępczości, w szczególności od przestępczości zorganizowanej, od fraudów, czy frodów, jak to wolicie bardziej po angielsku. Natomiast to jest temat, o którym mówiliśmy też wielokrotnie. Ryzyko, którym nikt nie zarządza, była taka książka chyba, pamiętam, albo artykuł. Ale z drugiej strony, no, mamy nadzieję, że trochę zarządzania się jednak ostatnio pojawiło w związku z tym. Chociaż my nie będziemy tego tematu eksplorować, raczej go obserwujemy z wielką ukontentowaniem. My natomiast, tak jak już wcześniej deklarowałem, jeżeli spojrzycie na moją aktywność na mediach społecznościowych, chciałbym porozmawiać dzisiaj. My to ja i świnka, jakby ktoś mówił, dlaczego my, prawda? Czy on się ma za jakiegoś króla, prawda? Czy on zaraz zacznie kogoś ułaskawiać niewinnych, dawać rozwody nierozwiedzionym, wskrzeszać chromych, ślepych, zaopatrzać we wzrok, czy coś jeszcze innego. Słuchajcie, jakieś cudanie? Nie. Absolutnie to nie ja. Ja będę tutaj dzisiaj mówił na temat ryzyka, które wielokrotnie poruszałem, a mianowicie ryzyka wojennego. No właśnie, słuchajcie, to jest rzecz niezmiernie tajemnicza, że kiedy się w ogóle mówi na jakiekolwiek tematy związane z wojną, to ludzie dostają jakiejś takiej, nie wiem, stracha, można powiedzieć, tak? Który się objawia chociażby takim wypieraniem, prawda? O czym tu w ogóle rozmawiać? Jak będzie wojna, to wszyscy zginiemy i w ogóle, albo wojny w ogóle nie będzie, prawda? To jest samo sobie dziwne, bo o tym wielokrotnie też pisałem na Ryzykonomii, bo można powiedzieć, że wojna to jest bardzo popularne ludzkie zajęcie, tak? Chociaż ostatnio, jeżeli spojrzycie na statystyki, tak one są powoływane, to mimo że ludzie się nagminnie i z zapałem mordują, to zdaje się liczba zabitych ofiar, bo ofiary to są zabici, to są ranni i w różny sposób poszkodowani, ona raczej maleje niż wzrasta. Natomiast nic straconego, prawda? Nic straconego. Ludzkość być może nie powiedziała ostatniego słowa, o czym nawet oczywiście i my boimy się pomyśleć. ale dzisiaj chciałem właśnie poruszyć to ryzyko, bo dużo się o tym mówi i niestety mówi się raczej bardziej gdzieś naokoło naszego społeczeństwa, tak bym to powiedział. Na przykład można przeczytać, że chociażby rząd niemiecki o tym głośno mówi, przygotowuje Bundeswehr do wojny, czyli niemieckie siły zbrojne. Rząd szwedzki poprosił ostatnio swoich obywateli o to, żeby się przygotowywali na wojnę i to wskazuje się jasno, na wojnę z Rosją, prawda? Tu jest oczywiście taka kwestia, ja wyrażałem nieraz taki pogląd, że na ten moment Rosja nie ma szans starciu z NATO i prawdopodobnie w ogóle nie ma szans starciu NATO. Natomiast jeżeli mogą oni coś zniszczyć, bo to są takie po prostu hieny, takie wściekłe bestie, można powiedzieć, tak? Tam dla nich jakieś straty własne nie odgrywają roli, to możemy odgrywać, obserwować na Ukrainie, czy wygrają, czy nie wygrają. To tak jak takie wściekły pies, nie chcę tu używać słowa pies, psy to są fajne stworzenia, prawda? Wściekły pies jest chory, a to jest, znowu nie będziemy analizować tutaj radzieckiej duszy, ale to jest gdzieś tam głęboko wpisane w tą ich kulturę, a teraz Putin to stworzył taki kraj po prostu agresora, tak? Taki agresora, który żywi się tą agresją. I tutaj wszelkie analizy, czy Rosja byłaby zdolna zaatakować NATO, no są jednak ograniczone tą taką kwestią irracjonalności, prawda? Albo z innym rozumieniem racjonalności. Nawet jeżeli obecnie to Ruscy nie są w stanie gdzieś tam zdobyć Awdiwki, prawda, czy jakiejś tam innej małej miejscowości, to nie znaczy, że oni nie postanowią albo może nastąpić jakieś różne nieoczekiwane wydarzenia, zaatakować NATO, wystrzeli na przykład rakiety z Kaliningradu do Gdańska, one dolecą coś chyba w 2 czy 3 minuty, prawda? Więc powinniśmy być gotowi, tak? No nie chcę przytaczać tego banalnego, że chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, bo to właściwie moim zdaniem nic nie znaczy. Ludzie się szykują na wojnę nieustannie. Natomiast wydaje mi się, że to jest temat, który trzeba poruszać. No właśnie, chociażby jeżeli spojrzymy na właśnie dzisiaj uchwaloną ustawę budżetową, którą pewnie narciarz skieruje do tego prześmiesznego zgromadzenia neosędziów, do pani kucharki, ale mniejsza z tym, uchwalono ustawę budżetową i tak sobie sprawdzałem cyfry, to według tej nowej ustawy budżetowej, słuchajcie, wydatki na siły zbrojne, o ile tam się coś nie zmieniło, to mają sięgać 118 miliardów złotych w przyszłym roku, tak? To jest 3,1 PKB, a jeżeli do tego dodać jeszcze jest coś takiego jak Fundusz Wspierania Sił Zbrojnych, daje to łącznie 159 miliardów złotych i 4,2% PKB. No właśnie, słuchajcie, no to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Jest masa, chyba większość krajów europejskich, które nawet owego granicznych 2%, takich można powiedzieć, takiego benchmarku nie przekraczają. Były takie, Niemcy mieli takie, jak pamiętacie, zaraz po wojnie w Ukrainie chcieli zwiększyć wydatki znacznie też do 2% niemieckiego PKB, co to dawało też jakoś kolosalną sumę. Natomiast słuchajcie, no słabo to im idzie, bo to są też kwestie zdolności produkcyjnych, tak? Przestawiania się na produkcję wojenną, o tym zaraz powiemy, co się tutaj przecwałowało. Nie cwałować tu. No właśnie. I to jest dużo. No, z drugiej strony, słuchajcie, no to jest fajnie, ale jak spojrzałem sobie na wydatki na naukę, 31 miliardów złotych, to jest właśnie jedno z pytań, które chciałbym tutaj postawić w dzisiejszym odcinku. Czy nas na to stać, prawda? Ktoś może powiedzieć, że nas nie stać na, no tak, no, nie stać na niebronienie się. No ale to jest pozostaje też pytanie o racjonalność tych wydatków, no bo jeżeli my, słuchajcie, nie oczekujemy, że nas Ruscy jutro napadną, to może by się przydało trochę tą polską naukę rozwinąć, no bo chociażby, prawda, przemysł zbrojeniowy, co będziemy wszystko kupowali za granicą, to też jest rozwój gospodarczy jak najbardziej, tak? I czytałem ostatnio bardzo dobre wiadomości, że zdaje się Łucznik ma chyba 3-krotnie zwiększyć produkcję, no oni się głównie chyba karabinami zajmują teraz, tak? Groty tam produkują, ile się nie mylę. Fabryka dawna przecież między innymi maszyn do szycia, natomiast, ale to akurat nie jest nic dziwnego, prawda? mechanika precyzyjna. Natomiast, no, wiecie, to i dobrze, i niedobrze, bo jeżeli my tak będziemy kupę kasy inwestowali, a zapomnimy na przykład o nauce, edukacji, to nie wiem, czy będzie sens się jeszcze bronić, tak? No i muszę wam powiedzieć, że to widać też, jak gdy spojrzeć na, czy gdyby posłuchać ludzi, tak? Ostatnio zamieściłem na LinkedIn taką ankietę właśnie, co by ludzie ewentualnie chcieli zrobić, czy planowali zrobić w przypadku inwazji na Polskę, w przypadku wojny. No ta inwazja, Ruscy nie muszą fizycznie tu się pojawiać, przecież Ukrainę teraz ostrzeliwuje się rakietami, tak? No, to jest terror zniszczenia, tak? No właśnie. I tam widzę taką zależność, która nie jest dla mnie żadną nowością, że masa ludzi, to można sięgać 50% w Polsce, tych, która no, tak ustawowo jest przeznaczona, czy nawet powiedzieć tradycyjnie, no, młodzi, średnim wieku mężczyźni, to są bardzo no, znaczna część, ich to sięgają chyba gdzieś 40-50%, raczej by dała po prostu, wyjechała, o tak to nazwijmy, żeby nie było pejoratywnie. No z tym jest pewien kłopot, słuchajcie, a propos zaraz powiem, jaki jest kłopot z punktu widzenia obronności moim zdaniem. No, kłopot jest też tego rodzaju, że wiele z tych osób może sobie wydawać, że może im się wydawać, że za granicę tak dadzą nogę, chociaż przykład Ukrainy, to też jest ciekawe, pokazuje, o tym się głośno ostatnio mówi, że tam wyjechało prawie jakoś 1 000 000 poborowych, tak? No, i teraz jest to fundamentalny problem dla podtrzymywania walki z Rosją, po prostu brak siły żywej, tak? Tam są jednostki, które są już po 2 lata na froncie nieluzowane, tak? No, ci, którzy przeżyli oczywiście, a wielu młodych i starszych mężczyzn, ale w wieku poborowym, po prostu uciekło za granicę, prawda? Nawet są jakieś pomysły, żeby ich jakoś siłą ściągać, co tu Polska miałaby robić, inne kraje. No to raczej bez sensu jest, bo nie wiem, dlaczego my byśmy się mieli do tego mieszać. Natomiast no, to pokazuje, że tam ludzie, już abstrahując, no różne są wytłumaczenia i takie, że ludzie są teraz mądrzejsi i wiedzą, że zginą, a potem znowu handel się wznowi i wszyscy o tym zapomną, oni nie będą żyli, prawda, będą w piachu i to jest prawda. A z drugiej strony takie bardzo niskie morale czy małe przywiązanie do państwa, pewnie część to jest osób, które są po prostu etnicznymi Rosjanami i w ogóle nie chcieli walczyć. Więc to jest pewnie skomplikowane, natomiast no, można by pomyśleć, co by się w naszym przypadku stało, szczególnie jeżeli słyszymy, że właśnie mówiłem o profesorze Królu Nieżyjącym, tak, który mówił, że my zbudowaliśmy on to odnosił do Piłsudskiego, prawda, że naród wspaniały, tylko ludzie, przepraszam, kurwy, tak powiedział Piłsudski, prawda, chyba tak dosłownie, natomiast, którego ja nie jestem jakoś tak wielkim fanem, wbrew pozorom, jak to, czy wbrew pozorom, nie, bez pozoru, bo się z tym nie kryję. Natomiast król mówił, że to ani naród, ani ludzie, ani społeczeństwo, że nie wiadomo, że może nawet mamy społeczeństwo w miarę takie, natomiast tym narodem to wbrew temu różnym buńczucznym zapowiedziom, o tak chyba to można wyrazić, to raczej różnie to bywa. No i tak jak ja słyszę nawet w takiej, wiecie, mojej ulubionej ekonomii empiryczno-ulicznej, że wiele osób mówi, że po prostu dałoby nogę ich rodziny, ich matki. Ja to rozumiem, bo jeszcze, słuchajcie, wojna jest straszną rzeczą i się nad tym często sam zastanawiam, prawda? Czy jakby wybuchła wojna, to ja bym tutaj poszedł walczyć na przykład. Muszę wam powiedzieć, że racjonalnej odpowiedzi wam nie potrafię dać. Jeżeli mam wyznać, to ja bym na pewno nie walczył za naród, bo mam do idei narodu, nic mu nie ujmując, podejście raczej schopenhauerowskie, pamiętacie? Schopenhauer, który zresztą się urodził w Gdańsku, krótko tutaj mieszkał, to mówił, że coś takiego mniej więcej, że znajdziecie sobie taki cytat dokładnie, ale coś takiego mniej więcej albo na stronie ryzykonomia.pl, tam jest cała zakładka cytatów, polecamy. No i mniej więcej to uważał, że właśnie ludzie, którzy są, no, czy starają się być patriotami, to zawsze mają te wady własnego narodu przed oczami, starają się, żeby być lepszy, by ten naród był jakoś, prawda? A tacy, co właśnie są takimi hipernacjonalistami, to oni w ogóle to wszystko lekceważą i uważam, że jesteśmy najlepsi na świecie i inni są w ogóle niższą kategorią, prawda? Ostatnio widziałem takie zestawienie, nie pamiętam, kto to robił, jakiś Instytut Badania Opinii Publicznej, ale jakiś amerykański, pokazywał właśnie, w których krajach społeczeństwa uważają, że są, że tak powiem, superior do innych społeczeństw, i Polska tam była bardzo wysoko, tak. Na przykład Hiszpania, Włochy, Francja, to tam były chyba 20-30% ludzi tak uważa. U nas chyba blisko 60%, tak, więcej niż w Niemczech, więcej niż w Ukrainie uważamy się, że jesteśmy ten superior do innych, prawda? No właśnie, z tym superior, ja tak może nie uważam. Natomiast jeżeli miałbym jakoś uczestniczyć w oporze zbrojnym, to raczej od tak sobie, można powiedzieć, z jakiegoś tam wewnętrznego przeświadczenia, że mnie tutaj nikt z własnej chałupy nie będzie wyganiał, palił. I ja szczerze mówiąc wam powiem też, że ja tych Rusków to delikatnie mówiąc nie cierpię. No to jest, uważam, że to jest podły naród. Naczytałem się wcześniej różnych książek i Grudzińskiego, i chyba bardziej Czapskiego, który pisał o nieludzkiej ziemi. To nie jest ludzki, to są bestie po prostu. I co oni z Polakami wyprawiali, nie tylko z swoim własnym narodem, to jakby te bestie weszły tutaj, to zresztą widać, co się dzieje na Ukrainie, czego oni się tam dopuszczają. Więc chyba raczej bardziej dlatego. Ale ze względu na to, jakie są, słuchajcie, no i zdaję sobie też sprawę, właśnie o tym chciałem wspomnieć, że wielu ludzi to się uważa, że tak ucieknie, prawda, no ale jak na przykład drogi zbombardują, jak żandarmeria obstawi punkt, jeżeli tak będzie państwo mądrze postępowało, bo to wiecie, słuchajcie, nasze prywatne sprawy, prawy państwowe, to niekoniecznie muszą się ze sobą nakładać. Państwo musi pokazywać swoją, że tak powiem, silną rękę czasami, no bo po cholerę państwo wtedy, nie? Po cholerę nam państwo, jeżeli kiedy na państwo ktoś napadnie, to państwo mówi, słuchajcie, jedźcie sobie gdzie chcecie, róbcie co chcecie, wydawaliście kupę kasy na siły zbrojne, a teraz arrivederci, prawda? No więc wydaje mi się, że to państwo też nam może, albo nam, no, jeżeli ktoś będzie chciał uciekać, uniemożliwić ucieczkę. A pomyślcie o innych kwestiach, no to zostawicie swoje babcie, które nie będą chciały wyjechać, nie wiem, a może swoje dzieci, które pójdą na wojnę, a wy uciekniecie gdzie? Do Niemiec i tam będziecie sobie telewizję oglądać, jak tutaj waszą rodzinę zażynają. Więc wiecie, to są takie deklaracje easy come, easy go, prawda? Łatwo powiedzieć, natomiast nie jest to takie w realu prawdziwe, tak? Porozmawiajcie z ludźmi z Ukrainy. Nie każdy mógł wyjechać, nie każdy chciał wyjechać. No, człowiek robi często nie to, co chce, ale to, co musi. Więc to jest trochę takie trywializowanie tego problemu, natomiast problem jest bardzo poważny. No, wracam znowu do tej Ukrainy. Tam oczywiście im bardzo brakuje kwestii amunicji, wyposażenia, ale im brakuje przede wszystkim takiej siły żywej, tak, no, mięsa armatynnego też można trochę tak nazwać, prawda? No, ludzi do prowadzenia tej wojny, tak. No. Tam zresztą jest jakiś spór między Zeleńskim a Zalużnym, tym ich naczelnym wodzem. Zeleński się boi podpisywać właśnie nowe ustawy mobilizacyjne. No i słuchajcie, to sobie przełóżmy na naszą sytuację, prawda? Na naszą sytuację, gdyby doszło do takiej wojny albo do jakichś działań zbrojnych, wtedy nie byłoby to takie fajne, prawda? Nie takie oczywiste. No ale najważniejsze mi się wydaje jest to, żeby zacząć o takich rzeczach mówić, tak? Właśnie no, dlatego my mówimy, tak? Dlatego dzisiejsza mapa ryzyka 2024, część druga, która oczywiście, słuchajcie, skoro tym mowa, to byłaby olbrzymia, ale my wybrałem sobie takie właśnie dwie części przynajmniej do tej pory. Tydzień temu mówiłem o kwestiach buntu młodych, teraz mówię właśnie o kwestii ryzyka wojennego. Nawiasem mówiąc, wyraz graficzny tej mapy znajdziecie w moich mediach społecznościowych i na stronie, więc będzie sobie można tutaj niektóre co najmniej moje wątki pośledzić. Bo muszę powiedzieć, że jak tak człowiek zaczyna mówić, to różne rzeczy mu się tutaj ujawniają, tak jak przy rysowaniu, no, dlatego lubię mapy myśli, że a w ogóle pisanie, prawda, bo to jakoś się tak, że tak powiem, pewne rzeczy ujawniają, tak właśnie oglądam po częściach ten ostatni wywiad Jeffa Bezosa z Lexem Friedmanem, i Jeff Bezos jest między innymi znany z tego właśnie, że on tam mocno stawia na tworzenie różnych raportów pisemnych przez swoich ludzi. ale i mówienie też jest ważne, prawda? Czyli jak to się ładnie nazywa, debata publiczna, prawda? Żeby głośno mówić, słuchajcie, what if, no. No chociażby z tego powodu, słuchajcie, że jeżeli my przeznaczamy takie gigantyczne środki na zbrojenia, no, nie przeznaczamy je, no, okej, no, nie przeznaczamy je na edukację, na naukę, na opiekę zdrowotną, idą na zbrojenie, no to chociaż to po coś, prawda? No to niech to będzie jakiś rozsądny wybór. No, skoro zdecydowaliśmy, że tyle musimy kasy wydać, no to podchodźmy do tego poważnie, prawda? No właśnie, słuchajcie, cała kwestia sił zbrojnych to jest oddzielny, bardzo szeroki temat. Bogu dzięki jesteśmy w NATO. Bogu dzięki wydajemy te pieniądze, tak? No oczywiście jak wydajemy, to jest zupełnie inny temat, bo ostatnio to mieliśmy, no i teraz słuchajcie, no jak się ostatnio szambo wylewa z wszystkim, to się tutaj obawiamy, a nawet jesteśmy pewni też wyleje, na przykład po co kupowano te szuwarowo przeciwpartyzanckie, koreańskie niby samoloty, nawet nie, trudno je nazwać myśliwskimi, bo one nawet bez radaru nie mają, prawda? Dlaczego nie stawia się na przemysł europejski, co jest naszym naturalnym, prawda, naszym naturalnym wsparciem, naszym naturalnym sojusznikiem. Te więzi gospodarcze są też więziami militarnymi, można powiedzieć. Tak? One też przecież mogą prowadzić, czy na pewno będą pomagać w prowadzeniu wojny. No i oczywiście no, znowu wracam do kwestii zdolności mobilizacyjnej, tak? No, jakie one rzeczywiście są. Zwróćcie uwagę, że mobilizacja to są też kwestie gospodarcze, bo ludzie no, nie mogą pracować, co było zresztą ostatnio widoczne na, no, jak ktoś umrze, to już w ogóle, no, to wcale nie jest rzecz trywialna, prawda? To są rzeczy, które można szacować, modelować. Nigdy nie słyszałem, żeby w Polsce się za to ktoś poważnie zabierał, ale mnie tutaj poprawcie, jeżeli są takowe źródła, to chętnie je poczytam. Natomiast no, chociażby w przypadku Ukrainy, tam różne są szacunki strat. Widziałem takie, że mówiąc o 100 tysięcy zabitych Ukraińców i więcej o kolejnych, bo to zazwyczaj jest jakaś tam multiplikacja rannych, kontuzjowanych, chorych. No słuchajcie, ludzie siedzą w okopach zimą, wyobrażacie sobie. Tam mnóstwo ludzi ma problemy, czy ciężkie zdrowotne, chociażby z samego zimna. Nie wiem, stop okopowych nie ma teraz prawdopodobnie, ale no jest całe mnóstwo różnych innego rodzaju chorób i kontuzji. To wszystko są kwestie gospodarcze, a my mamy chociażby przecież olbrzymi problem i rosnący demograficzny, tak? Mówimy o tym przy okazji ostatniego odcinka Buntu Młodych, słuchajcie. No więc to są rzeczy, które się na siebie nakładają. Nie można tutaj oddzielać tych kwestii wojennych od kwestii ogólnogospodarczych, ogólnospołecznych, w ogóle ogólnonarodowych, prawda? Ciekawe jest a propos, że nie wiem, czy słyszeliście, że Ukraina mobilizuje, zdaje się, osoby do tej pory chyba powyżej chyba 26 albo 27 roku życia, poprawcie mnie, no bo oni chcą jakoś tą młodszą część narodu ochronić, tak? No i to też jest prawda. Słyszałem ostatnio, że gdzieś tam w Polsce mają wzywać osoby powyżej nawet do 60 roku życia. No i dobrze, no tych młodych trzeba chronić, no ale z drugiej strony, no chyba, że oczywiście ktoś chce iść na ochotnika, ale no tych młodych trzeba też jakoś do tego wysiłku, można powiedzieć, ogólnego, narodowego, gdyby doszło do takiej kwestii wojennej, jakoś przygotowywać, wdrażać, prawda? No, dzięki Bogu jesteśmy w NATO, prawda? Chociaż a propos tutaj są wybory w Stanach Zjednoczonych za progiem. Trump może wygrać, chociaż ja mam nadzieję, że ten deep state amerykański, wielki kapitał jednak tego bandyty z ruskiego nadania nie dopuści, ale cholera wie, bo społeczeństwa teraz tak ogłupiały, że po prostu no, to jest w ogóle, słuchajcie, ryzyko totalnego ogłupienia, prawda? Zgłupienia, tak. Historia się nie skończyła. Czytam ostatnio teraz taki artykuł w Przeglądzie Politycznym, kolejny numer nabyłem, odnośnie właśnie tego sławnego końca historii. No do tego jeszcze kiedyś wrócę, prawda? Nie skończyła się historia, bo to chyba nikt nie przewidział nagłego jakiegoś wykwitu głupoty ludzkości, bo który jest w tym świecie internetowym trudny do szacowania. Ale wracając do kwestii NATO. Z drugiej strony, słuchajcie, ja myślę, że jak to nie jest wcale takie źle, może z punktu widzenia takich historii Europy, można powiedzieć, no bo może rośnie jednak świadomość, że to trzeba się samemu, prawda, zbroić, trzeba od jakiś sposób no, nie liczyć tylko na Stany Zjednoczone. No bo właśnie przykład, prawda, przykład Trumpa. Także inne kwestie, które tak mi przychodzą związane z takimi stricte kwestią działań zbrojnych, to chociażby na przykład, że my sami jesteśmy w NATO, tak? Czy my pójdziemy na pomoc Litwie, Łotwie, Estonii, tak? Czy my będziemy, no to takie mamy zobowiązania, tak? Też wobec tych narodów, wobec tych ludzi. Polska zawsze pomagała słabszym, jeżeli tylko mogła. No, może nie, słuchajcie, wracam. Ale no, jest taki mit. I uważam, że to jest dobry mit, prawda? Tak jak mit żołnierza polskiego, który nie wykonuje rozkazów wszystkich, prawda? Nie jest befel, jest befel, prawda? Chociaż oczywiście znowu, jak spojrzymy do historii żołnierza polskiego, to tak pięknie nie bywało, prawda? Ci na Santo Domingo wysyłani szwoleżerowie, legioniści, ale staramy się. No jest to jakiś aspekt morale, prawda? Więc też następna rzecz, którą, skoro tutaj część ludzi chce uciekać przed obroną własnego kraju, to pytanie, czy poszłaby bronić innych krajów, tak? Ja już nie mówię o tych kwestiach jakichś strategicznych, prawda, tutaj przesmyku suwalskiego, przereklamowanego, aczkolwiek znowu was odsyłamy na naszą stronę. Tam jest link do naszej powieści Political Fiction, gdzie już co najmniej 3 lata temu, a biorąc pod uwagę zamysł, to może i 4, taki scenariusz właśnie w wojnie na przesmyku suwalskim, czyli ten przesmyku między Kaliningradem a Białorusią, tak? Żeśmy to już taki kreślili, ale to jest następne wyzwanie, tak? Czyli cała kwestia, można powiedzieć, sił zbrojnych. I muszę wam powiedzieć, że spoglądam na tą moją mapę ryzyka, którą sobie narysowałem dosłownie, i że myśląc o tych kwestiach ryzyk wojennych, które są przecież w ostatnim raporcie World Economic Forum, czyli tego sławnego jakiegoś tam, prawda, spisku Klausa Schwaba. To jest ciekawe, z moją drogą jest tam taki koleś, który tym kieruje, on znowu się pojawił jako jakiś tam czarny lud, prawda, bez mała, który steruje w imieniu Żydów, prawda, światową gospodarką i w ogóle, prawda, i wszystkim. No i wracając do tego, prawda, Global Risk Report, który omawiam też i do którego wracam regularnie, zawsze polecam. Chociażby dlatego, że to jest taki benchmark, tak? Bardzo znane badanie światowe związane z tym forum ekonomicznym w Davos. Andrzej tam znowu pojechał i gada, słuchajcie. On gada. Pamiętacie to? On znowu gada, jest. No właśnie, wracając do tego światowego forum ekonomicznego, no to przecież tam ryzyka są właśnie ten jako interstate konflikt regularnie jako 1-5, prawda? A inne ryzyka, które są tam właśnie też zmapowane, to one zazwyczaj też mają różne swoje odnogi związane z ryzykiem, prawda? No bo przecież chociażby gdzieś tam klęska głodu w Afryce subsaharyjskiej jest związana z tym też, że tam trwa jakaś nieustanna nawalanka, prawda? Że może na jedzenie tam nie ma, ale na broń, na armaty, prawda? I na różne inne rzeczy też zawsze wystarczy. Chociażby ostatnio Jemen, prawda? Gdzie tam jakaś z klęska głodu, problemy gospodarcze, oni rakietami balistycznymi ostrzeliwują wszystkich naokoło. No więc słuchajcie, jest to problem bardzo poważny i no, dlatego dla niego wracam. I wracam też do mojej mapy, którą wam narysowałem. I właśnie moja taka myśl była, że no, ja oczywiście się interesuję różnymi kwestiami wojennymi. Dziecięciem będąc, prawda, już czytając te sławne tygryski, które gdzieś tam mi niestety zostały, że tak powiem, skasowane. Miałem tych tygrysków i książek wojennych i w ogóle innych, cała masa, więc trochę militarystą jestem, aczkolwiek do wojska to mam taki, wiecie, pewną rezerwę, prawda? Raczej do tego systemu chain command, tak? Kurwa, przepraszam, znowu używam brzydkie słowo, ale to słowo cytuję wojskowe, prawda? Szeregowy Podlaski, wiecie, język wojskowy, tak miałem takiego sierżanta Szmaja. Sympatycznego. On się używał taki język wojskowy. No, wracając w każdym razie do kwestii takich wojennych, to jakoś mi się narysowało i tak to jest chyba sensowne, że słuchajcie, no, kwestie militarne są oczywiście bardzo ważne, ale wojna to jest cała masa problemów i może w ogóle taki gigantyczny przede wszystkim problem społeczny, prawda? Bo zresztą jak na to spojrzeć tak szerzej, to wojny się kończy, się przegrywa w momencie, kiedy już społeczeństwa są wyczerpane gospodarczo, kiedy mają dosyć, prawda? Najlepszym przykładem pierwsza wojna, wielka wojna. Druga wojna przecież też, no, ona gdzieś tam się skończyła, jak już Niemcy byli zajechani gospodarczo, nie mieli zasobów, nie mieli zasobów ludzkich, nie mieli benzyny, nie mieli nic, prawda? Więc to jest też taki problem, można powiedzieć, gospodarczy, ale i taki problem, no, powiedzmy to, psychologiczny, mentalny, społeczny, tak? Jak długo wojna trwa na przykład? Jakby długo mógł trwać taki konflikt nasz z Rosją? Znowu się nikt nie zastanawia, kiedy dokładnie, prawda? Jak długo? Bo zauważmy znowu, odnieśmy się do Ukrainy, bo niestety mamy taki benchmark, niestety można powiedzieć, ale no pokazujący też nam jasno, czym to się je, co to jest, prawda? No, Ukraińcy myśleli, że może rok, a to już ponad 2 lata trwa. No i szczerze mówiąc, napisałem rok temu taki artykuł, pamiętajcie, też mapując ryzyka na kolejny rok, że ta wojna potrwa, tak. Znowu się pojawiły takie, słuchajcie, takie można powiedzieć prognozy, że w tym roku może się skończyć, bo Ukraina już nie da rady. No ale wyobrażacie sobie, że ci ludzie, którzy tam siedzą na froncie, którzy tam ginęli, ich koledzy, prawda, siedzieli w tych okopach i nagle ktoś mówi, no dobra, słuchajcie, oddajemy Krym, tutaj całe te tereny Mariupol, cały ten kanał, który przebili Ruscy, no może Mazowski, no i idziecie do domu. No, słuchajcie, słabo to widzę, prawda? Kto by coś takiego się odważył zrobić, tym bardziej, że tam, jak to pisał Sienkiewicz, że nienawiść zatruła krew i wzrosła tam, prawda? Na koniec czego to było? Chyba koniec ogniem i mieczem, prawda? No, nie będę wam cytował, musiałbym zajrzeć. Takie sławne zakończenie. No, ta nienawiść tam strasznie, strasznie wzrosła i jakoś zatruła krew, no bo już chyba nawet nie pobratymczą, ale no tak, to była i też pobratymcza, bo tam było mnóstwo ludzi, prawda, których etnicznych Rosjan. Więc słuchajcie, z czasem, a czas jest kluczowy, tak? Czas jest kluczowy. Kluczowe są kwestie zniszczeń, tak? Zniszczeń infrastruktury, zniszczeń gospodarki, spadku poziomu życia, tak? Bezrobocie, tak? Mówi się a propos spadku poziomu życia, że w Ukrainie tak szacunki są, że tam od 30 do 35% spadło PKB, tak? No 1/3. Szacunki też wiele mówiące koszty zniszczeń do tej pory, słuchajcie, taki bardzo zgrubny ONZ mówi, że koszt odbudowy Ukrainy na dzisiaj to jest tam chyba ponad 400 ileś tam miliardów dolarów, a to są naprawdę zgrubne szacunki, tak? Tam część to z drugiej strony nie ma co odbudowywać, bo już ludzi nie ma, uciekli, będzie pewnie też teren jakiś tam zagrożony w przyszłości, więc to są no to jest tragedia, słuchajcie, epokowa, pokoleniowa dla Ukrainy, tak? No i gdyby nas coś takiego dotknęło znowu, mało ludzi pamięta, szczególnie młodych, że Polacy z II wojny to też wychodzili przez 2 pokolenia. Ostatnio czytałem taki artykuł, gdzie była mowa o tym chociażby, że no chociażby moje pokolenie zostało dotknięte wojną w ten sposób, że nasi rodzice, którzy przeżyli wojnę, którzy stracili swoich rodziców, no to mieli PTSD, tak? Posttraumatic stress disorder, czyli ten szok po wypadkowy po wojnie i gdzieś były badania też, o tym wspominałem, że Polska była najbardziej dotknięta tym szokiem, można powiedzieć, po II wojnie strasznej, która przecież tutaj straszne ofiary, to była rzeź narodu polskiego, tak, spowodowała. No i to są kwestie psychologiczne i w ogóle, słuchajcie, ale na taką mega skalę, prawda, która dotyka Ukrainę. Więc jeszcze ja mówię, ja nie oceniam, że ktoś, słuchajcie, ucieka. Ja się sam nad tym mocno zastanawiam. Jak człowiek się mocno zastanowi, to nie wiem, jakie wy macie zdolności wizualizacji, ile wojnie wiecie, ile przeczytaliście, ale to jest coś niewyobrażalnego, tak? To jest coś niewyobrażalna rzecz w ogóle dla ludzi, tak? I ten shell shock, tak kiedyś czytałem a propos wielkiej wojny, że to po pewnym czasie żaden człowiek nie wytrzyma. To nawet na najbardziej twardy po prostu pęka. To jest tylko kwestia, jak długo jesteście ostrzeliwani, tak? No więc to są problemy, słuchajcie, właśnie gospodarcze, problemy z zaopatrzeniem, co ze starszymi osobami, co z dziećmi, tak? Wielka tragedia, nie tylko tych zabitych dzieci, zamordowanych przez Rosjan, ale te, które są dotknięte tym całym, prawda? Straciły rodziców, są ostrzeliwane. Pomyślcie o tym, jak do tego podejść, tak? Skutki gospodarcze PKB, właśnie emigracja ludzi, że uciekną, prawda, że ucieknie kapitał, że przejdziemy, jeżeli już na gospodarkę wojenną, co zresztą, a propos, znowu wracam do Ukrainy, ciekawy temat, prawda, bo Ukraina tak naprawdę to nie jest w gospodarce wojennej, nie jest w takim totalnym wysiłku wojennym, też jak się czyta o tym, że trochę ci żołnierze na froncie mają dosyć, prawda, że im się nawet nie zabezpiecza tyłów, ubezpieczeń nie mają, nie wiadomo co będzie, jeżeli zginą na wojnie, a tam w różnych miastach całkiem sobie nieźle żyją, no, mnóstwo ludzi powyjeżdżało, prawda, trochę to, no tak, słuchajcie, tak jest na wojnie zresztą, nie? To nie jest sprawiedliwie rozłożone, to w ogóle nie jest sprawiedliwe, tak, wojna nie jest sprawiedliwa pod każdym względem, tym niemniej wydaje mi się, że przygotowywanie się, i zauważcie ile tu jest wątków, prawda, z jednej strony kupowanie armaty, prawda, czy samolotu, produkowanie amunicji, ale z drugiej strony takie wielowątkowe kwestie. Dlatego, no, słuchajcie, ile tutaj jest takich płaszczyzn, jak to przy tym całościowym zarządzaniu ryzykiem, które powinny być zaadresowane, żeby osiągnąć właśnie tutaj jako taką klamrę, można powiedzieć, spinającą, żeby osiągnąć tą odporność narodu, tak? Odporność na to, co przyjdzie, co będzie, ale co będzie po tym, co będzie, prawda? Od czego mamy naukę, co prawda 31 miliardów złotych na nią płacimy, pożal się Boże, prawda? Od czego mamy think tanki, pozdrawiam tutaj znajome think tanki, które nas, mam nadzieję, słuchają. To trzeba by, to jest olbrzymie zadanie, prawda? Tutaj samo strzelanie to jest jedna rzecz, ale żeby takie to miało jakiś sens, żeby jakoś ten naród wyszedł, no to trzeba dużo, dużo rozważań prowadzić, tak? Planować, mapować i zastanawiać się, co będzie. Na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek mapy ryzyka. Jak widzicie, to jest naprawdę szkic i zarys, bo to nad takimi problemami to powinny całe, słuchajcie, departamenty, wieżowce pracować. My mimo wszystko naszą tutaj skromną cegiełkę dorzucamy. Jeżeli cenicie nasze cegiełki, cegiełkę, prawda? Był taki cegiełka w takim filmie kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, tak? Stawiam na to całka banana, ale to nie ma z tym nic wspólnego. A propos, to mi to przychodzą takie, słuchajcie, różne dygresje. W każdym razie, jeżeli cenicie tutaj, jeżeli wam się podobało, to kupcie nam, jeszcze raz zapraszam, symboliczną kawę na serwisie Buy Coffee 2, do którego link znajdziecie na naszym portalu www.ryzykonomia.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bye, 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 bye.